Podobno, proszę Państwa, na prezenty najczęściej kupujemy kosmetyki. Później są książki, zabawki, alkohol. Ale kosmetyki przodują, bo jak świat światem, ludzie zawsze chcieli podkreślać albo wzbogacać swą urodę. Przypomnijmy sobie, proszę Państwa, Kleopatrę, jak to ona, jaki to ona nosiła makijaż. O innych aktorkach i ludziach z pierwszych stron gazet nie wspomnę. No a książka Patryka Siskinda, jeśli dobrze pamiętam, i film o tym samym tytule z 2006 roku, czyli Pachnidło, opowiada o tym, jak to morderca, mordując kobiety, chciał uzyskać niesamowity zapach. Czyli kosmetyki były dla wielu z nas, żeby nie powiedzieć dla wszystkich, najważniejsze. No i dziś, proszę Państwa, pani Urszula Pawlik, tłumaczka i z języka niemieckiego i krytyczka sztuki, przypomni postać Estée Lauder. To właśnie kobieta, którą opisała Laura Baldini, ukazała się jej biografia, czyli Estée Lauder, i podtytuł jest taki: zbudowała imperium i stała się legendą. A czytamy też w tej książce, że perfumy są jak miłość, odrobina nigdy nie wystarczy. I ta kobieta w wieku 16 lat postawiła sobie za cel, aby stworzyć genialne perfumy, genialne kosmetyki, żeby kobiety wyglądały jeszcze piękniej. Na co dzień wiemy, że jest mnóstwo kosmetyków, ale nie przypisujemy ich właśnie do Estée Lauder. To nazwisko gdzieś nam umknęło, a przecież to jest cesarzowa, jeśli chodzi o kosmetyki.
Tak, jest to niewątpliwie numer jeden w tej branży i kobieta, której zawdzięczamy bardzo, bardzo dużo. My jako kobiety zawdzięczamy tak naprawdę pierwszy krem głęboko nawilżający. Jako współcześni konsumenci zawdzięczamy jej to, że możemy dostawać takie maluteńkie próbki, testery.
No właśnie, bo to kosmetyku. Ona wymyśliła, żeby
ona
testować.
Ona wymyśliła.
To.
Co jej zawdzięczamy? Tani, a zarazem bardzo dobry olejek do kąpieli. Nie płyn do kąpieli, tylko olejek
tak?
do kąpieli. Olejek, który tak naprawdę wykatapultował ją na szczyty najbogatszych ludzi świata i stanowił przełom w jej firmie. Jako kobiety zawdzięczamy jej powszechną dostępność tych kosmetyków, bo mamy Elisabeth Arden, mamy Helenę Rubinstein, ale to były panie tworzące dla kobiet bogatych, bardzo bogatych i super bogatych. Jeżeli chodzi o Estée Lauder, zawdzięczamy jej przyjemność, nauczyła nas przyjemności stosowania kosmetyków. Te wszystkie takie pachnące balsamy do ciała, to jest właśnie Estée Lauder. Z drugiej strony zawdzięczamy jej daleko idącą, szeroką edukację, jeżeli chodzi o to, czym są kosmetyki i jak bardzo potrafią wpłynąć na nasze życie. Zawdzięczamy jej to, jako kobiety, co nie było wcale takie proste, że makijaż kolorowy stał się czymś powszechnym, że nie jesteśmy potępiane, jak to jeszcze było w latach 30. i 40., za to, że się malujemy.
Że kobiety robią z siebie papugi.
Tak, że kobieta umalowana to była kobieta lekkich obyczajów. Zawdzięczamy jej szminkę do ust w sztyfcie. Ten rodzaj szminki, który używamy dzisiaj w takiej wysuwanej oprawce, to jest Estée Lauder. Jak do tego doszło?
No więc właśnie, bo ona w wieku 16 lat już zaczęła, mówiąc brzydko, kombinować coś z tymi kosmetykami.
To znaczy, jest to kobieta, która naprawdę z kopciuszka stała się jedną z najbogatszych. Inaczej, jak umierała w 2004 roku, przyszła na świat w 1906, zmarła w 2004 i umierając w 2004 była najbogatszą kobietą na świecie. Druga sprawa jest taki tygodnik Times, który umieścił ją jako jedyną kobietę wśród 20 geniuszy biznesu XX wieku. Jest również z drugiej strony kobietą, jedną z nielicznych, która została odznaczona medalem prezydenckim. Ten medal prezydencki jest za szczególne zasługi. Co było wśród tych zasług?
No właśnie, za co ogromna, dostała ten medal?
Ogromna działalność charytatywna, która była. Ona ufundowała kilka szkół, czy nawet kilkanaście, które kształciły kobiety. Ona, wywodząc się z bardzo biednych warstw, nigdy nie zapomniała, jak ciężko jest żyć. Dostrzegała tę biedę i dostrzegała ją na całym świecie. Dzisiaj jest taka popularna akcja Studnia w Afryce. Studnia dla wioski, studnia dla wsi. Pierwsze studnie, o czym mało kto wie, były właśnie sfinansowane przez Estée Lauder. Jak to się wszystko zaczęło.
No właśnie.
No, zaczęło się bardzo skromnie, bo przyszła na świat w 1906 roku w dzielnicy Queens, w rodzinie żydowskich emigrantów z Europy, gdzie matka była węgierską Żydówką, ojciec był z kolei czeskim Żydem. Było to jeszcze wtedy cesarstwo Habsburgów, gdzie tych Żydów nie traktowano zbyt dobrze, gdzie były określone restrykcje, chociażby gdzie mogą mieszkać, jakie interesy prowadzić. Rodzina bardzo biedna wyskrobała ostatnie pieniądze, oszczędzając bardzo, bardzo długo. Podobno po 6 latach zbierania tych pieniędzy uzbierali na bilet dla siebie, wtedy jeszcze tylko trojga dzieci, i wyjechali do Ameryki, tej krainy marzeń, popłynęli, gdzie na świat jeszcze przyszło dalszych 6 dzieci. Nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby do tejże Ameryki nie zawitał z Węgier jej wujek, który był aptekarzem i który był chemikiem. I on na tyłach domu, w takim może garażu, może raczej szopie, próbował różnych mikstur, które były na wszystko generalnie rzecz biorąc, bo kiedyś zawód aptekarza to było głównie wytwarzanie lekarstw. Dzisiaj głównie aptekarz je sprzedaje. I były to środki na żołądek, środki na poparzenia, środki na apetyt, środki na przeczyszczenie. Wszystko. No i do pomocy potrzebował kogoś tam, ponieważ żył samotnie, istotnie, to były dzieci krewnych. Tych dzieci było 9. No, niektóre były za małe, ale piątka była na tyle duża, że mogła mu pomagać tłuc w tych moździerzach aptekarskich, różne proszki, substancje, rozdrabniać je na proszki, mieszać najróżniejsze rzeczy. I z piątki tej dzieci czwórka do tego podchodziła. No,
lekce trzeba... sobie ważąc, tak?
Może nie, bo to była podstawa, podstawa ich egzystencji. Też, ich no. egzystencji.
Ale nie przykładali się życia, za bardzo.
Ale się nie przykładali, odbębniali, a dziewczynkę to zafascynowało. Zafascynowało do tego stopnia, że przychodziła ze szkoły prosto do tej szopy i tam wytwarzali te rzeczy. Dziewczyna była na tyle zdolna, że to, co ona wytwarzała, szczególnie w kremach, było takie oleiste, takie miękkie, takie fajne dla ciała i dobrze przyswajalne. I co jeszcze do tego? Wpadała na pomysły na zasadzie: wujku Johnie, dlaczego to jest takie nijakie w zapachu? A może by coś do tego dodać? Bo zapach też jest istotny. I podobno to ona wpadła na pomysł, że to, co robił wuj, zaczęło pachnieć. Eksperymentowali metodą może większej ilości prób niż błędów, dochodząc do coraz lepszych konsystencji, coraz ładniej pachnących. I
ona wówczas nie miała jeszcze 20 lat.
Ona miała 16, 17, no. 18 lat. I ona wpadła na pomysł, jak wypróbowywać te substancje, czy się przyjmą, czy nie przyjmą. I brała słoiczki do szkoły i jej koleżanki z klasy były pierwszymi królikami doświadczalnymi.
Słoiczki po drzemie.
Słoiczki po drzemie, słoiczki po jakichś takich pojemniczkach z wazeliną to było. I co się okazało? W pewnym momencie udało im się stworzyć formułę, która nie tylko wygładzała skórę, ale także... To były czasy pieców, to były czasy takie, że w kuchni łatwo się można było poparzyć. I wiadomo, że poparzenia prowadzą do odbarwień skóry. I nagle znaleźli preparat, gdzie nie tylko skóra się świetnie po tych oparzeniach wygładzała, ale te wszystkie plamy, które były przebarwienia, po jakimś czasie znikały. Czyli warto zrobić drugi krok w tym kierunku i zaczęto te kremy modyfikować do tego stopnia, że wymyślono krem na twarz, który zapobiegał wysuszaniu skóry, świetnie się wchłaniał i zapewniał, że skóra już nie była taka szorstka, tylko ta twarz wręcz promieniała. Kolejne odkrycie to były esencje kwiatowe, gdzie oni sami zbierali płatki czy te rdzenie kwiatów, które były wyjątkowo oleiste, z domieszką odpowiednią, stanowiło to znowu dodatkowy walor.
No bo tutaj chodziło o zapach.
Tutaj chodziło o zapach, ale też pewnego rodzaju kojące działanie. Wiadomo, jak rumianek działa. Okazuje się, że płatki róży mają działanie wygładzające, kojące ma nagietek i tym podobny. Zaczęła zajmować się zielarstwem i stworzono coraz to lepsze mieszanki. No ale co z tego, kiedy garaż na tyłach domu czy ta szopa to jest coś za mało, żeby to rozprowadzić. Ona czy oni próbowali zanosić to do aptek. Apteki nie chciały tego brać. Drogerii, których w tym czasie nie było, były sklepy chemiczne, też nie bardzo się paliły do brania tego typu produktów.
I jak to przełamali, ten impas?
No więc właśnie, i tu znowu Estée Lauder, jeszcze wtedy Estera Metzen, wpada na pomysł, że będą kupować małe szklane słoiczki, te minimalne pojemności po drzemie, jak pan powiedział, i ona będzie jeździć do kurortów i rozstawiać się z przysłowiowym stoliczkiem
i sama sprzedawać.
Sprzedawać. I zaczęła od okolic Nowego Jorku i jej pierwszy sezon to było wystawanie w weekendy, bo tylko wtedy mogła, przed hotelami ze słoiczkami, które sprzedawała. No, szło to początkowo opornie, zawsze ileś tam słoiczków udało się sprzedać i ona wpadła na pomysł, zaraz sprzedałam to, ale pojemność jest duża, no to zanim ta kobieta to zużyje, no to upłynie dużo
czasu, żeby dużo czasu. Ponownie przyszła i kupiła następny, bo ten słoik, ten krem się sprawdził.
Właśnie, i tutaj ona wpadła na pomysł maluteńkich słoiczków po parę gramów, użycie raptem na parę razy, żeby to rozdawać. I stawała przed tymi hotelami, mając te miniaturowe słoiczki, kto przechodził, to czy pani by nie spróbowała? Proszę dla żony, może jej się to przyda. A idą państwo z plaży, to proszę takie coś małego wypróbować. Wypróbowano parę razy, sprawdziło się i nagle ten interes ruszył, ale był to interes sezonowy. Sezon się kończył, na plaży, w hotelach nie ma już gości.
I co dalej?
Dalej. Apteki dalej się bronią, salony czy też sklepy chemiczne nadal się bronią, drogerii jeszcze jako takich nie ma. Ale powstają już pierwsze salony piękności. I ona chodzi z tymi próbeczkami po salonach piękności i zaczyna rozdawać.
Dzisiaj mówimy sprzedaż bezpośrednia.
Podarunek bezpośredni, no. Podarunek reklamowy, prawda? Ale tych salonów kosmetycznych jest też, jak kot napłakał, ale są salony fryzjerskie. Chodzi do salonów fryzjerskich, mówi, proszę klientce dać, a proszę też samemu wypróbować, ile to kosztuje. Nic, ja przyjdę za tydzień i się przekonam. I tutaj zaskakuje, salony fryzjerskie są tymi salonami, które zaczynają te kosmetyki rozprowadzać, klientki są zachwycone. I ona wpada wtedy na pomysł, żeby to rozpropagować i idzie do agencji reklamowej. A agencja reklamowa się pyta, jaki pani ma budżet. No mówi, no $100, 200. Proszę pani, my zaczynamy od 20 tysięcy. Mniej to niech sobie pani
sama
się tym bawi. I ona wtedy nie ma wyjścia i żeby powiększyć sprzedaż, postanawia zrobić kolejny krok i tu się wykazuje ogromną odwagą. Jest bardzo piękną dziewczyną, zresztą widać na okładce ładną, dojrzałą, piękną, dojrzałą
kobietę.
I idzie do jednego, jak strzelać, to strzelać z grubej rury, jak spaść z konia, to z dobrego. Idzie do największego w Nowym Jorku, najdroższego domu towarowego Saksa. Pięknie wygląda, ma idealną cerę, świetne zadbane ręce i mówi, że ona oferuje pewną usługę. Mianowicie taką, że jak klientki przychodzą do działu perfumowego, jak przychodzą do działu z kremami, których wtedy jest jeszcze bardzo malutko, bo to są głównie perfumy, to ona będzie tym klientką pokazywała kosmetyki, ona będzie robiła masaż. Pokaże, jak się to wdziela. Proszę pani, my nie mamy kosmetyku. No co my tam mamy? Dwa kremy. I nie wiemy, jak to. To są drogie rzeczy. My nie będziemy tych rzeczy pani dawać, żeby pani taki słoik za 30-40 dolarów
zużyła
od razu. Ona mówi, nie, ja przyjdę ze swoimi próbkami. A ile to będzie kosztować? Nic.
I wtedy Zaks,
Zaks mówi, dobrze, zróbmy taki eksperyment przez tydzień. Tydzień, ona cały czas jest zajęta. Nic nie kosztuje. Ale co się okazuje? Klientki, które mają wymasowane pięknie twarze, które czują się świetnie, bo jest to masaż relaksacyjny, zaczynają pytać o kremy i zaczynają kupować. I przez Saksa ona wprowadza swój produkt na rynek. Ale jest to jeszcze wszystko za mało, żeby zaistnieć. I Saks jej mówi, no dziewczyno, wszystko ładnie, pięknie. Ja mam luksusowy dom towarowy, a ty masz słoiki po drzemie. Trzeba z tego zrobić dobre opakowanie. I ona wtedy idzie do dzielnicy chińskiej. Dlaczego do dzielnicy chińskiej? Bo ma mało pieniędzy. A dzielnica chińska słynie z tego, że jest najtańsza. I mało tego, Chińczycy są mistrzami w miniaturyzacji. Oni robią te cudowne wyroby z laki. Oni potrafią tanim kosztem coś odlać ze szkła i są mistrzami w kartonowych, kolorowych, precyzyjnie robionych pudełeczkach. I ona wpada na pomysł, że będą to malutkie słoiczki, powiedzmy sobie 20 gramów, ileż to, opakowane w kartonowych pudełeczkach z pięknymi rysunkami chińskimi. Idzie z takimi próbkami do Saksa. Saks mówi, no to już jest coś.
Możemy robić biznes.
I wystawia na próbę. Aha, u Saksa jest to do kupienia, czyli zaczyna chodzić cały czas, na razie po Nowym Jorku, po salonach kosmetycznych i już zostawiać te słoiczki, ale już nie za darmo. Ile to kosztuje? No $3, no tu $3, najtańszy krem 25. Dobra, bierzemy. Zaczynają się tym interesować sklepy chemiczne, drogerie i ona ma już swoje produkty. Roznosi się, że ona ma świetne ręce i potrafi zrobić masaż. Potrafi te swoje kosmetyki zaaplikować. I tym sposobem dostaje pierwsze propozycje z zakładów fryzjerskich, gdzie nasza klientka po uczesaniu albo jak czeka z tą nałożoną farbą na głowie, to proszę jej zrobić zabieg. I to chwyta. Ona zaczyna stawać na nogi, ale ma też życie prywatne.
No więc właśnie, chciałem o to zapytać pani Urszulo, bo o tym, jak ona odnosiła sukces, będziecie państwo mogli przeczytać w tej książce, ale każdy sukces ma swoją cenę. No i właśnie, jaką cenę za ten sukces zaczęła płacić Ester?
Na początku samotnością, bo ona od rana do wieczora biega z tymi słoiczkami, ale już zaczyna zarabiać pieniądze i jej pasją jest kino. I tak raz i drugi, bo marzyła od dziecka, żeby być aktorką i nie było filmu, na który by w Nowym Jorku się
nie wybrała
i nie obejrzała. I taką pasję dzieli przyjaciel, chłopak z sąsiedztwa, Lauter. I pan Lauter, który jest również Żydem, jest Żydem czeskim, zaczyna ich ta pasja kina zbliżać. On jest synem właściciela sklepu tekstylnego, gdzie sprzedają kupony materiału, guziki. No jego ojciec akurat w tym czasie umiera, on jest taki zagubiony, jego jedyną taką najbliższą osobą, której się może zwierzyć, jest Estera, bo ona się wtedy jeszcze nazywa Ester. I wtedy decydują się pewnego dnia, ja jestem sama, ty jesteś sam. No nie musimy być sami, możemy się wesprzeć nawzajem i sobie pomagać. Najlepiej będzie iść wspólną drogą i legalizują ten związek.
Ale czy to jest miłość, czy to jest pewnego rodzaju wyrachowanie?
I z jej strony raczej jest to praktyczna strona medalu, a z jego strony to jest znalezienie kogoś silniejszego, kto po śmierci ojca, no da mu ten kręgosłup, będzie tym gorsetem. I Ester już ma na tyle pieniędzy, że wynajmują, czy nawet kupują malutkie mieszkanko na Manhattanie i są razem. On chodzi do własnego sklepu, który prosperuje coraz to gorzej. Ona biega z tymi swoimi słoiczkami po świecie i robi te masaże klientkom już w kilku domach towarowych.
I jej się wiedzie coraz lepiej.
O ile mąż dołuje, o tyle ona idzie w górę. Z tym, że dochodzi jej zdaniem do ogromnej tragedii. Zachodzi w ciążę. No, czuje się w tej ciąży nie najlepiej, no ma pretensje do męża, że nie uważał, że jak to można było, ileż to ona straci. No ta ciąża przebiega w sposób taki, no można powiedzieć nieksiążkowy, bo ona się źle czuje, puchną jej nogi, puchną jej dłonie. Jest przede wszystkim zła na męża i na dziecko, że musi ograniczyć działalność zawodową. No cóż, dziecko się rodzi, ten poród nie jest najłatwiejszy. Po tym porodzie na kilka tygodni musi się całkowicie wyłączyć, żeby dojść do siebie. No i w tym czasie, gdzie ona nie może wspierać finansowo swoimi pieniędzmi, zarobionymi przez siebie pieniędzmi interesu męża, ten sklepik tekstylny plajtuje i ona mówi, przestań sobie tym zawracać głowę, bo są tylko straty. Siedź w domu i zajmuj się dzieckiem. I następuje coś, co też jest zasługą Ester. Lauter jeszcze wtedy, że odwraca rolę i opowiada klientkom, sprzedając im kremy, dając porady, wmasowując te kremy, no, że ona ma czas, że ona pracuje, a co z dzieckiem? Czy ma służącą? Nie, ma męża i mąż się tym dzieckiem zajmuje. Mąż robi zakupy, mąż się nauczył gotować, mąż dogląda małego.
Czyli mąż swojej żony.
Mąż swojej żony, a zarabia? No nie, no ja oszczędzam na niańce, ja oszczędzam na kucharce, bo ja mam od tego męża. Ale wchodzi w coraz to wyższe kręgi towarzyskie. No i panie tak słyszą, to on mówi, ale wie pani, to jest jakieś odwrócenie ról. Pani daje dziecko, gdzie matka powinna być przy dziecku, to są lata międzywojenne, a tutaj mąż udaje gosposię, to nie jest mężczyzna. No i tak słysząc to parę razy, ona zaczyna się przyglądać temu mężowi i stwierdza, no tak, w zasadzie to ja haruję. Czynsz opłacam ja. O towar staram się ja. A ten, co najwyżej na papierku notuje, ile mi słoiczków danego dnia się rozeszło i ile za to zarobiłam, no i wypisuje karteczki z tym, ile on wydał na co, na to, co nam jest potrzebne do życia. Pietruszkę, mięso, majtki dla dziecka
i bakłażany.
No i tutaj jej zaczyna ta sytuacja coraz to bardziej przeszkadzać. Tym bardziej, że firma się rozrasta. Już nie tylko Nowy Jork, bo dowiedziało się Chicago. Te panie, które mieszkały w Nowym Jorku, one miały kupujące u Saksa, one miały rezydencję na Florydzie. Ona zaczyna jeździć na Florydę. Rośnie to wszystko.
Rośnie sukces firmy. Tak. Pani Urszulo, proszę powiedzieć, jak ta miłość, ten związek się kończy?
No kończy się fatalnie, bo ona w którymś momencie mówi, albo się weźmiesz solidnie do roboty i przestaniesz być niańką i gosposią, albo się rozstajemy. No niestety mąż nie jest w stanie, bo on nie jest życiowo zaradny, sprostać jej oczekiwaniom i ona mu mówi, pakuj manatki i cię nie ma. Ale na głowie zostaje jej dziecko i Oda sobie nie daje z tym wszystkim rady. Tu jest w podróżach. Tu najpierw siostra się zajmuje dzieckiem, potem matka, potem jakaś dodatkowa opiekunka i wdaje się w romans. Poznaje Holendra bardzo majętnego na Florydzie. Jest to pierwsze jej jakieś wielkie uczucie, ale uczucie to okazuje się, że ma też pewien tekst finansowy. On mówi, ty słuchaj, ty tak nie haruj. Ja ci zatrudnię personel, ja ci pewne rzeczy sfinansuję i ja mam pewien pomysł. I tym pomysłem jest olejek do kąpieli. Piękny, aromatyczny olejek do kąpieli. Olejek, który ma dwie zalety. Cudownie pachnie. W wodzie tak się rozpuszcza, że można nim leżeć i się człowiek relaksuje. A poza tym nie kosztuje $50, tak jak butelka perfum Heleny Rubinstein czy Elizabeth Arden, ale kosztuje $8,50. Nagle kobiety na to stać. Jest to przełom. Kochanek finansuje jej ogromną, dużą fabrykę i ona zalewa tym olejkiem Stany i Europę. No niestety dochodzi do tragedii, bo pan umiera na zawał serca, ale zauważa, że ona z powrotem musi wrócić do roli matki, do roli pani domu, mimo że ma już pieniądze, mimo że ją to już na to stać. I wtedy wpada na pomysł, zaraz, syn jest przywiązany do męża, mąż się sprawdził i zaczynają znowu nawiązywać stosunki ze sobą, widują się coraz częściej i po 3 latach ona mówi, słuchaj, pobierzmy się znowu. Jest kobietą praktyczną. Będzie to tańsze, będzie to praktyczniejsze i syn będzie miał ojca nie na pół etatu, na całość. Po tym ponownym ślubie rodzi się drugi syn i żyją długo i szczęśliwie.
Proszę Państwa, pani Urszula Pawlik fascynująco opowiada o Esther Lauder, ale możecie Państwo przeczytać o wiele więcej szczegółów w tej książce Marzenie o pięknie, czyli jak właśnie Esther Lauder zbudowała imperium i stała się legendą. Fascynująca kobieta, fascynująca opowieść. Urszula Pawlik właśnie opowiadała o tej kobiecie, która powiedziała tak, Perfumy są jak miłość. Odrobina nigdy nie wystarczy. Stworzyła imperium, była cesarzową, była na szczycie, zarabiała fortunę. I o tym wszystkim można przeczytać i dowiedzieć się również, słuchając Polskiego Radia Katowice.
I jak zarobić pieniądze.
I jak zarobić pieniądze, przy okazji będąc piękną kobietą. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, polecamy książkę i polecamy się niebawem.